No bardzo ważny moment, jeśli chodzi o nasz plebiscyt 80-lecia, bo nam się tysiąclecie przełamie w latach 96-2005. Ten okres będzie przedmiotem naszych historycznych, sportowych peregrynacji. Włodzimierz Machnikowski.
Mariusz Machnikowski.
I zaczynamy od sportów walki. Tych sportów walki będzie dużo, tyle tylko, że teraz to będzie taki bardzo elegancki
biała broń.
Biała broń. No i oczywiście chodzi o szermierkę, dokładniej floret i tutaj wielkie postaci wywodzące się z Gdańska, wywodzące się z Trójmiasta i to jest cała era, jeśli chodzi o sukcesy polskiego sportu. A na początku tej ery, w związku z tym, że to jest rok 96-2005, to zaczniemy od dziewczynki wówczas, którą poznaliśmy, przesympatycznej, bardzo mądrej, także życiowo, no ale przede wszystkim wybitnej florecistki. Anna Rybicka się do tej pory nazywa.
Ania Rybicka, pierwszy wielki sukces, który sprawił, że zaistniała na arenie publicznej, odniosła, poprawnie jeśli się mylę, w 95 czy 96 roku, kiedy została mistrzynią świata juniorek.
Ale wcześniej wygrała Puchar Świata, gdy miała 14 lat, zdaje się.
O właśnie. I ja z 15-letnią, wspomniałeś o tej jej mądrości życiowej, ja z 15-letnią Anią Rybicką miałem przyjemność przeprowadzić godzinną audycję, to się wtedy nazywało prywatne rozmowy. Zaprosiłem, wydawało mi się, 15-letnią dziewczynkę i byłem pod wrażeniem jej nieprawdopodobnej dojrzałości. Umówiliśmy się też z Anią, że ona oprawi tę audycję muzycznie, że posłuży się tutaj takim kolokwializmem. Oczekiwałem jakiejś tam lekkiej muzyki popowej, a tymczasem to były naprawdę głębokie, niosące ze sobą bardzo mądre przesłania nagrania. Ania zrobiła na mnie wrażenie do tego stopnia, że dzięki niej zadebiutowałem literacko. Bo kiedyś pełniłem dyżur serwisowy w Radiu Gdańsk, przeczytałem, że tego dnia upływa termin nadsyłania prac na konkurs literacki ogłoszony przez Polski Komitet Olimpijski, tego dnia o północy. Wracając do domu, ułożyłem sobie w głowie opowiadanie, którego bohater był wzorowany właśnie na postaci ciężko doświadczonej kontuzjami później Ani Rybickiej. Za 5:12 zameldowałem się na poczcie głównej w Gdyni, wysłałem to opowiadanie i otrzymałem wtedy jedno z 7 równorzędnych wyróżnień.
Ania Rybicka, solistka z brązu, bowiem jeśli chodzi o indywidualne trofea, to były brązowe medale Mistrzostw Europy. Zaczęło się w Gdańsku właśnie w 97 roku, potem powtórzyła to osiągnięcie w Kopenhadze w 2004 i w Izmirze w 2006, ale przede wszystkim ona była motorem napędowym, dobrą duszą i liderką tak naprawdę drużyny, która stawała na najwyższym stopniu podium, między innymi Mistrzostw Świata w Hawanie w 2003 roku oraz na drugim stopniu podczas Igrzysk w Sydney w 2000. O 4 lata młodsza od Ani Rybickiej, najbardziej utytułowana w historii polskiej szermierki zawodniczka Sylwia Gruchała. To była dziewczyna ze złota.
No charakterologicznie absolutne przeciwieństwo Ani Rybickiej, poukładanej, patrzącej bardzo realnie na otaczający ją świat. Sylwia była odrobinę szalona i to szaleństwo, myślę, pomagało jej w odnoszeniu tych największych sukcesów. Oczywiście srebro olimpijskie wespół z Anią Rybicką w Sydney. Potem jeszcze w 2004 roku zdobyła brązowy medal indywidualnie w Atenach. Pamiętam jej niesamowitą złość po tym, jak przegrała półfinał z najlepszą florecistką wszechczasów, Valentiną Vezzali, którą notabene, mając 15 lat, pokonała kiedyś w turnieju Pucharu Świata. Na koncie Sylwii są też 2 złote medale drużynowych mistrzostw świata, do tego 4 medale srebrne, 2 brązowe, 3 złota mistrzostw Europy. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że można było osiągnąć więcej.
17 medali z tych najważniejszych imprez rangi Mistrzostw Europy, Świata oraz Igrzysk Olimpijskich. Dwukrotna medalistka olimpijska. No i ta jej specjalność to przede wszystkim Mistrzostwa Europy. Stamtąd przywiozła aż 5 złotych medali. Ja pamiętam pierwsze spotkanie w sali Floretu, Akademii Wychowania Fizycznego. Wówczas jeszcze nie sportu. Rozmawiałem z fechmistrzem. Chyba jeszcze wówczas nie fechmistrzem, tylko trenerem Tadeuszem Pagińskim i nagle powiało. wpadła jakaś postać nie do zidentyfikowania, bo zrobiła sobie rozgrzewkę, pędząc z prędkością ponaddźwiękową wokół tej sali, przystanęła na chwilę, sapnęła trenerze, co robimy, to była Sylwia Gruchała. To nasze dziewczyny, oczywiście jest jeszcze Magdalena Mroczkiewicz, są dziewczyny Siostry Kryczało, które przecież też świetnie zapisały się w historii polskiego, nie tylko trójmiejskiego i pomorskiego floretu. Natomiast no, mamy jeszcze panów do rozliczenia i tutaj przede wszystkim Cezary Sies. Bardzo oryginalna historia. My mieliśmy sposobność jeszcze sobie pograć w piłkę, a potem odbyć audycję, w której to Cezary Sies w towarzystwie swojego syna Michała Czarek w 1992 roku w Barcelonie stał na najniższym stopniu.
Razem z Ryśkiem.
Razem z Ryśkiem. I co robi? Ma 24 lata. Poznaje swoją przeuroczą małżonkę, zakochuje się i stwierdził, że przede wszystkim musi zadbać o byt rodziny. Kończy karierę w wieku 25 lat, dlatego jeśli chodzi o trofea, to poprzestaje na tym jednym medalu Mistrzostw Świata. To działo się w Lyonie w 1990 roku, chwilę przed igrzyskami w Barcelonie, a potem już Rysiek Sobczak przez kilkanaście, prawie kilkadziesiąt lat jest twarzą męskiego, gdańskiego i polskiego floretu.
Ale wspomnijmy jeszcze, że Czarek Sies, zakończywszy karierę sportową, poszedł w wielki biznes i odniósł tam naprawdę znaczące sukcesy. No ale wracamy do Ryśka. On ten brąz z Barcelony poprawił srebrem w Atlancie. Tam Polacy znakomicie wypadli. W półfinale pokonali bardzo wtedy mocną drużynę austriacką. A tutaj jeszcze ciekawostka, bo medalistą oprócz Ryśka Sobczaka był także inny gdańszczanin, Jarek Rodzewicz, i to był medalista z przypadku, dlatego że w pierwszym pojedynku turnieju drużynowego rozsypał się, że tak powiem, Piotr Kiełpikowski. Odniósł kontuzję, która uniemożliwiała mu dalszy udział w zawodach i zgodnie z przepisami można było wtedy ściągnąć rezerwowego. Jarek Rodzewicz w środku nocy odebrał telefon. Kazano mu natychmiast stawić się na lotnisku, poleciał do Atlanty, z marszu wyszedł na planszę i z Atlanty wrócił ze srebrnym medalem olimpijskim. Ale Rysiek Sobczak, no to postać moim zdaniem zawsze troszeczkę w cieniu sportowo, ale bez niego tej drużyny odnoszącej wielkie sukcesy by nie było. On był tej drużyny motorem, kręgosłupem, takim dobrym duchem. Zawsze wiedział, kiedy i jak należy motywować kolegów. No i był niesamowicie zdyscyplinowany, co zawsze podkreślał jego trener. Wspomniałeś Tadeusza Pagińskiego, to wspomnijmy także Stanisława Szymańskiego, człowieka, bez którego wielkich sukcesów polskiego męskiego floretu by nie było.
I obaj panowie wprowadzili do świadka trenerskiego nową jakość. Fechmistrz Longin-Schmidt wkrótce także, ten, który pracował z dziewczętami, dołączył do tego grona elitarnego polskich trenerów. Jeśli chodzi o Stanisława Szymańskiego, dla mnie to też takie osobiste doświadczenie, także radiowe, bo rozmawialiśmy wówczas na antenie. Jeden z pierwszych przypadków COVID z zawodów Pucharu Świata, które ostatecznie zostały odwołane w Stanach Zjednoczonych, kiedy jeszcze nie wiadomo było, z czym to się je. Stanisław Szymański, wracając po drodze, gdzieś tam złapał ten niepożądany gen czy wirus, dojechał z tym do Polski i pamiętam, że no, to była właściwie walka o życie. Kolejna zwycięska, jeśli chodzi o Stanisława Szymańskiego. A wracając do Ryśka Sobczaka, mówimy 96, Barcelona, 98. Atlanta, 98.
Ale... Mistrzostwo Świata.
Tak, a tak naprawdę zaczęło się to wszystko 10 lat wcześniej, czyli w 1988 roku. On był w Seulu. On był w Seulu, bo przed imprezą sportową odbywała się taka prezentacja kultur. I Rysiek Sobczak, uważaj, nie umiejąc tańczyć, zgłosił swój udział do tego właśnie, no nie konkursu, bo to była prezentacja, uważaj, tańczył z Renatą Maurer, późniejszą dwukrotną złotą medalistką igrzysk, i mówi, że to było coś rewelacyjnego, bo on tańczyć nie umiał, natomiast zadebiutował w igrzyskach jako tancerz.
No to jak John Travolta w Pulp Fiction niemalże. Jeśli chodzi o Ryśka, to jeszcze podkreślmy jego niebywały talent organizacyjny. Kiedy skończył karierę sportową, doprowadził do tego, że w Gdańsku regularnie odbywały się turnieje o nazwie Dwór Artusa. To były turnieje Pucharu Świata Florecistek. Ja miałem przyjemność współpracować wtedy z Ryśkiem, bo te turnieje prowadziłem jako speaker. I on był po prostu nieprawdopodobnie zorganizowany, zdyscyplinowany. Tam wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Nie wykluczone, że także dlatego, Szermierczego. Później pełnił przez pewien czas funkcję dyrektora sportowego Polskiego Związku Szermierczego.
A gdy Gdańsk zrezygnował z tego turnieju, to Rysiek dalej był dyrektorem, tyle tylko, że w Katowicach. Nie powiem, że mu tego nie zapomnimy, bo zawsze o Ryśku wyłącznie dobrze mówić będziemy. To była pierwsza lista kandydatów do tytułu sportowca.
No i kogo wybieramy?
Roku w latach 1996-2005 z mojej perspektywy. No tutaj pierwszeństwo należy się chyba najbardziej utytułowanej polskiej florecistce wszechczasów Sylwii Gruchale. Choć łamie...
Przy całej sympatii dla Ani Rybickiej i Ryśka Sobczaka muszę poprzeć twoją kandydaturę.
Zatem Sylwia Gruchała trafia na naszą mini listę, bowiem z tego dziesięciolecia będzie tylko jeden kandydat lub na tę chwilę kandydatka.